myślę, że takim charakterystycznym rysem tej postaci jest, można powiedzieć, taki ofiarny charakter jej życia. W zasadzie całe jej życie to był jeden wielki krzyż. Powiedziała kiedyś na takiej konferencji wygłoszonej w 83 roku w pewnej parafii pod Warszawą, że no w jakimś sensie ją to fascynuje, tak zanurzyć się w ofierze Pana Jezusa i dopiero jakby w kontekście tej ofiary, tej najwyższej ofiary, którą złożył Pan Jezus, ona lepiej rozumie swoje życie i swoje cierpienia. I rzeczywiście to jej życie było usłane takimi różnymi małymi, większymi krzyżami. Nie było łatwe, straciła bardzo szybko rodziców, została sierotą, mając lat 10. Potem cała ta historia traumy związanej z opiekunami, którzy tak naprawdę traktowali ją jak taką tanią siłę roboczą, wykorzystując ją ponad siły jako dziecko do różnych prac polowych, w oborze i tak dalej. A jednocześnie ona z tego wszystkiego się wyrwała i to jest pewien fenomen, że jakby wbrew tym wszystkim okolicznościom, w jakich ją Pan Bóg postawił, ona potrafiła po prostu jakby z tego całego zła wyprowadzić bardzo duże dobro i przeniosła się w okolice Trójmiasta, pracowała najpierw w fabryce margaryny, później modliła się, ale to opisuje to, jak całą noc poprzedzającą taką rozmowę dotyczącą zatrudnienia w Stoczni Gdańskiej modli się do Matki Boskiej Częstochowskiej, żeby właśnie mogła zostać spawaczem. No i w 50 roku zostaje spawaczem i pracuje w tej stoczni przez następne kilkadziesiąt lat. I jakby mnie ktoś zapytał, a dlaczego Anna Solidarność, no to można powiedzieć coś takiego. No, od niej zaczął się ten strajk w sierpniu 80 roku. Pierwszy postulat, który sformułowali robotnicy, pierwszy z trzech postulatów, które sformułowali, dotyczył właśnie przywrócenia jej do pracy w stoczni. Ona została zwolniona 7 sierpnia 80 roku. 14 sierpnia wybuchł strajk w jej obronie. Drugi i trzeci postulat dotyczył praw finansowych, socjalnych i tablicy pamiątkowej grudnia 70 roku, ale pierwszy postulat dotyczył jej, więc od niej się wszystko zaczęło. I później jest kilka takich momentów historycznych, w których ona, można powiedzieć, wkracza na taką scenę, na wielką scenę, której na imię Polska. I to też jest charakterystyczne. Ona wkracza na scenę tylko wtedy, kiedy ma coś ważnego do załatwienia. I to jest niewątpliwie 16 sierpnia. To jest moment, kiedy Lech Wałęsa zakończył strajk, wezwał wszystkich w dość obcesowych słowach do zakończenia strajku i powrotu do domu. I ona wówczas razem z Aliną Pienkowską rozbiegają się dwie panie, jedna do jednej bramy stoczniowej, druga do drugiej. I to jest pewien taki paradoks historyczny. Kobiety ratują strajk, w którym uczestniczy 99% przecież mężczyzn, robotników. Znajdują język, w którym mogą po prostu się z tymi ludźmi wszystkimi jakby skomunikować, jasno im wytłumaczyć, że nie chodzi tutaj o jakieś sprawy stricte stoczniowe, socjalne nawet, tylko chodzi o całą Polskę. I w tym sensie po prostu od Ani Walentynowicz rodzi się ten strajk solidarnościowy. I można powiedzieć więcej, że od niej rodzi się Solidarność, bo nie ma Solidarności bez tego momentu historycznego, jakim jest 16 sierpnia, czyli proklamacji po prostu strajku solidarnościowego. To jest ta zasadnicza różnica pomiędzy strajkiem między 14 a 16 sierpnia, a tym, co się wydarzyło po 16 sierpnia, czyli ukonstytuowanie się Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, 21 postulatów. To wszystko jakby zaczęło się właśnie od Ani Walentynowicz. I dzień później, szanowni państwo, to bardzo ważny moment historyczny. Ona znów ma coś do powiedzenia, to znaczy ona wpada na ten genialny pomysł, żeby do Stoczni Gdańskiej zaprosić kapłana, który odprawi mszę świętą. I mało tego, myśli o tym po prostu, jak to wszystko zrobić, żeby połączyć tych ludzi, którzy przychodzą pod bramę stoczniową i tych, którzy strajkują. I ten ołtarz ofiarny jest usytuowany przy bramie, ale na terenie Stoczni Gdańskiej, tak, żeby po prostu wszyscy mogli w tej mszy uczestniczyć. I jakby w sensie symbolicznym to też jest solidarność, to jest zbratanie się tych ludzi, którzy przyszli pod stocznię i tych, którzy strajkują. Pomijam już fakt, że to jest chyba pierwszy moment od 45 roku, kiedy na terenie zakładu pracy, który uchodzi za tak zwany kluczowy zakład gospodarki narodowej w okresie PRL-u, gdzie rządzi partia oczywiście i służba bezpieczeństwa, pojawia się ksiądz i odprawia mszę świętą. I nie tylko odprawia mszę świętą, ale pojawiają się kapłani, którzy spowiadają publicznie, po prostu można powiedzieć, to znaczy na oczach innych robotników. To jest coś po prostu fenomenalnego. I ona to wszystko po prostu załatwiła. Ja to opisałem w swojej książce, jak ona całą noc poprzedzającą tą mszę jeździ do pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, do wojewody gdańskiego, do biskupa gdańskiego, który dość niechętnie do tego pomysłu podchodził początkowo i wszystkich przekonała do tego, że to jest bardzo dobre dla Polski. I takich historycznych momentów jest wiele. No, wielu z Państwa po prostu chodzi, jak bywa w Gdańsku, pod pomnik Trzech Krzyży. No to też jest jej pomysł. Ten pomnik, który stoi, który jest ofiarowany wszystkim tym, których komuniści zamordowali w grudniu 70 roku, to jest jej pomysł. Proszę sobie wyobrazić, że pierwotnie ten pomnik miał być pomnikiem pojednania narodowego. Skąd my to, Szanowni Państwo, znamy? To miał być pomnik pojednania narodowego, na którym obok ofiar będą wyryte na tym pomniku, na tych trzech krzyżach, nazwiska milicjantów, którzy rzekomo w równej walce w grudniu 70 roku zginęli w Gdańsku, bijąc się z robotnikami. I ona też, ta scena jest niesamowita, kiedy ona wchodzi do gabinetu wojewody gdańskiego i tam już jest podpisane porozumienie pomiędzy przedstawicielami rodzącej się Solidarności z Gdańska, którzy reprezentują jakby całą Solidarność ogólnokrajową na polecenie Lecha Wałęsy, a komunistami. I ona po prostu wpada do tego gabinetu wojewody, do wojewody kołodziejskiego i mówi, to wszystko jest nieważne, nie będzie takiego pomnika. Albo będzie pomnik dedykowany tylko ofiarom grudnia 70 roku, albo go w ogóle nie będzie, bo nie ma teraz momentu na pojednanie, bo wy żeście się do niczego nie przyznali, wy żeście nie rozliczyli po waszej stronie ludzi, którzy do nas strzelali w grudniu 70 roku. Więc no to jest pewien fenomen, pewien rys historyczny i charakterystyczny dla tej postaci. To jest taka samarytańska postawa, zawsze po prostu pomoc innym. Za cenę jakby ofiarowania siebie. To jest takie, to jest właśnie charakterystyczne, a z drugiej strony no niesamowite po prostu. Proszę sobie właśnie wyobrazić, że ona uratowała ten pomnik Trzech Krzyży, a w odwecie po prostu nie została dopuszczona, dzisiaj byśmy powiedzieli, do tej VIP-owskiej części uroczystości. Nie mogła nawet przyjąć Komunii Świętej i świadkowie mówią, że płakała oddalona kilkaset metrów od miejsca mszy świętej i, że tak powiem, tego centrum właśnie tych uroczystości, nie mogąc nawet dojść, zbliżyć się do Pana Jezusa. Bo jej po prostu koledzy razem z komunistami zakazali po prostu wstęp. No i teraz mówię, charakterystyczna taka była po prostu przez całe życie. Oczywiście po roku 89 stała się takim symbolem, można powiedzieć, kontestacji, oporu wobec tego, co w Polsce w roku 89 zaszło. To znaczy, że nie odzyskaliśmy tak naprawdę pełnej niepodległości, tylko doszło do tego, co nawet ci, którzy byli przy okrągłym stole, mówią, nazywają transformacją ustrojową. I ona oczywiście się z tym nie zgadzała. No nie zgadzała się ze względu na to, że uważała po prostu, że Polski nie stać na sytuację, w której no zatrzyma się, że tak powiem, w pół drogi, że trzeba bić się o te najwyższe cele. No i bardzo ważne to jest ten aspekt, społeczny. Wykluczenie tysięcy ludzi po prostu właśnie z tej transformacji ustrojowej. Zresztą sama stała się, można powiedzieć, częścią tej wspólnoty ludzi wykluczonych po roku 89. Proszę sobie wyobrazić, że ona po prostu musiała wrócić do Stoczni Gdańskiej do pracy po roku 89. Dlatego, że jej brakowało kilku lat pracy do zaliczenia emerytury, no, która by w miarę pozwalała jej przeżyć. I to jest zupełnie niesamowite. Jej były przyjaciel Jacek Kuroń jest ministrem pracy. Jej przyjaciółki, były koledzy po prostu są senatorami i ministrami i posłami. I nikt po prostu nie jest w stanie jej załatwić jednej rzeczy. Jednej rzeczy, która się jej należała. To nie była kwestia załatwienia czegoś pod stołem. Mianowicie tego, żeby zaliczyć jej kilka lat więzienia jako pracę w Stoczni Gdańskiej, żeby to się jej liczyło po prostu do podstawy emerytalnej. I ona po prostu kołata, chodzi po wszystkich i prosi, żeby jej w tym pomogli, bo jej nie stać na to, żeby wykupywać leki na receptę. I to jest też niesamowite, jak ona puka do drzwi premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, a ten jej nie chce przyjąć. Bo to po prostu właśnie puka, żeby powiedzieć o tej swojej i nie tylko swojej, bo ona tu jest postacią symboliczną, krzywdzie. I nic nie może załatwić. I wraca na Słównicę. I proszę sobie wyobrazić, że prawie 3 lata po prostu pracuje na Słównicy. Ona, od której się wszystko zaczęło. No i można powiedzieć, że pierwszy moment, kiedy ona jest przez państwo polskie docenione, no to jest oczywiście prezydent Lech Kaczyński, który jej 3 maja 2006 roku wręczył najwyższe odznaczenie państwowe. I można powiedzieć, że to jest jakby moment zwrotny. Ona, skromna, niedoceniona, administracyjnymi metodami zwalczana zarówno w okresie PRL-u, jak i w okresie III Rzeczpospolitej, zostaje przez państwo doceniona. Jest damą Orła Białego, najwyższego znaczenia państwowego, jakie ma Rzeczpospolita Polska. I proszę sobie przypomnieć, jak wyglądał ten jad nienawiści, który się wtedy po prostu spotęgował znów przeciwko niej i przeciwko prezydentowi. Jak można było ją w taki sposób uhonorować? I można powiedzieć, że po 2007 roku znów się wszystko w jakimś sensie zaczyna od nowa. To znaczy znów zamykają przed nią drzwi. Ona ze schodów różnych bibliotek publicznych po prostu przemawia do młodzieży, która przyszła ze swoimi nauczycielami na spotkania z nią, dlatego że po prostu władze Platformy Obywatelskiej nie chcą otworzyć przed nią właśnie tych wszystkich publicznych bibliotek czy domów kultury. To jest też moment, kiedy Rada Miasta Warszawy nie chce przyznać jej honorowego obywatelstwa miasta. I to wszystko jest nienaprawione, można powiedzieć, po 10 kwietnia 2010 roku. No i dlatego wszystkiego ta Ania Walentynowicz jest dla nas taka ważna. Jest w jakimś sensie takim punktem oparcia i odniesienia dla nas wszystkich.